Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Po raz kolejny witamy naszych telewidzów i słuchaczy Radia Maria, telewidzów Telewizji Trwam. Temat, program zapowiadany od kilku dni, polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. To jest dosyć ważna sprawa, ważny problem, który chcemy również dla naszych tutaj słuchaczy przybliżyć i także telewidzów. Naszym gościem jest obecny pan dr Bartłomiej Grysa. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, al-Majdu Yasu al-Masih.
Tak,
będzie
to jest powitanie.
Jezus Chrystus.
Po arabsku.
Tak by po arabsku brzmiało, tak.
Ciekawe. W kilku słowach, pan doktor jest arabistą, jest też redaktorem katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się, znanego naszym słuchaczom i telewidzom. Jest też tłumaczem z języka arabskiego wielu książek i pozycji. Zna pan bardzo dobrze język arabski. Mówiliśmy przed chwilą, że kiedy pan jest w tym świecie arabskim, to się dziwią, że prawda, rysy europejskie, tak. Biała twarz, biały człowiek mówi tak dobrze po arabsku.
Mhm. No z tą wielością książek to ojciec przesadził, ale na razie mam
na przyszłość idziemy, tak.
Na razie mam na koncie tłumaczenie książki Jezus i Mahomet, historia najmłodszego profesora historii i kultury z najważniejszego
Marka
uniwersytetu.
Marka Gabriela, tak?
To jest... Tak, Mark Gabriel, tak. On był profesorem na uczelni Al-Azhar w Kairze. To najważniejsza uczelnia dla tego islamu sunnickiego, większościowego. No i został chrześcijaninem, tak bardzo pokrótce mówiąc. I w tle tej jego historii on rozważa postać Jezusa i Mahometa. Różnicę między nimi, między nauczaniem jednego i drugiego. A najnowsza nasza pozycja...
Przypomnę, to jest cały czas wydawnictwo Agape, czyli tak. Patronat Miłujcie się.
Tak, wydawnictwo, znaczy Miłujcie się jest w ramach od już 10 lat prawie w ramach wydawnictwa Agape, funkcjonuje czasopismo. I ostatnio właśnie zebraliśmy też nasze artykuły i nowe świadectwa dotyczące świętego Szarbela. Razem z księdzem redaktorem wydaliśmy opatrzone fotografiami Pawła Fischera, który u nas też pracuje i jest doskonałym grafikiem.
Przypomnij, marnicki mnich z Libanu, który czyni cuda z zagrobu.
Tak,
cuda
właśnie.
Cuda uzdrowienia, prawda, ludzi w całym świecie, nie tylko maronitów, tak. Ale wszędzie, gdzie się do niego modlą. I mamy już lekcję wymowy, Szarbel, bo to mówi Habral,
Habrel. Tak, tak. I dlatego
Szabrel
też,
jest dobra.
Dlatego też ja staram się jakby promować pisownię polską. Zdecydowanie,
aha,
bo...
Szarbel, czy takie francuskie?
Szarbel, ale nie, Szarbel to jest w ogóle imię syriackie. Oznacza opowieść Boga albo historia Boga. Do nas przyszło przez francuski, dlatego że Liban był w strefie wpływów francuskich i stąd taka moda się wzięła z tą pisownią francuską, która no, moim zdaniem nie jest zbyt szczęśliwa.
No, dlaczego mówimy o tych książkach? Bo to jest dosyć ciekawy zbiór, wszystko wydawnictwo AGP. Ja nie spodziewałem się, że taki mamy wykwit ciekawych książek właśnie o tematyce wschodu, Bliskiego Wschodu i islamu, więc no, bardzo dobrze, bo powiem szczerze, że miał być z nami profesor Abdallah, który mieszka w Polsce kilkadziesiąt lat. Niestety stan zdrowia profesora nie pozwala, żeby był z nami tutaj w studiu. Pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha i ogląda, bo też zna świetny język polski. A oprócz tego jest z Syrii, tak? Pochodzący.
Tak, no profesor Michał Abdallah jest Asyryjczykiem, po pierwsze. I to często budzi zdziwienie, jak mówi
o Asyria i Syria, to nie jest to samo?
Syria, nazwa Syria pochodzi od nazwy Asyria, po prostu.
Aha.
Także Asyryjczycy żyją, nie wyginęli wraz z upadkiem Niniwy. I profesor był moim nauczycielem przez lata na arabistyce i też mnie od początku zainteresował bardzo mocno właśnie tą tematyką chrześcijaństwa Bliskiego Wschodu.
No właśnie. Panie doktorze, zacznijmy od tego. Nie robiliśmy takiej sondy, ale mamy to doświadczenie, ja przynajmniej mam, jeżeli słyszymy, pytamy się kogoś, co ci mówi słowo islam, to teraz każdy mówi państwo ISIS, terroryzm, strach, Europa Zachodnia, bezpieczeństwo, widzimy chociażby w Rzymie przed każdą bazyliką wojsko z karabinem maszynowym przygotowanym do wystrzału. A wiem, że to jest temat...
We Francji to samo. We Francji też przecież kościoły w czasie pasterki ostatniej były chronione. W Jordanii, jak teraz byliśmy promować czasopismo w wersji arabskiej, to widzieliśmy też przy miejscach kultu chrześcijańskich. Król nakazał obecny jordański
straż,
tak, postawić straż, wojsko.
To taką bardzo ostrą, nie taką, że ty sobie stoi właśnie, żeby tam stać,
tak.
Prawda, z gwizdkiem jakimś, prawda, czy tak. Tylko po prostu z bronią ostrą. Ale panie doktorze, islam, wczoraj, islam, dziś. Wiemy, że myślenie na temat islamu się zmieniło. I islamizacja, jak ją rozumieć tak konkretnie?
Znaczy islam w wydaniu ISIS, państwa islamskiego, to jest właśnie ten islam Mahometa. Takim właśnie był Mahomet, jak dzisiaj jest państwo islamskie. On się utrzymywał z grabieży, z napadów, z morderstw. Tak,
wycinał. ISIS ma ponad 1000 lat, tak?
No tak, można tak powiedzieć, że tutaj oni starają się stworzyć takie państwo idealne według wzorów muzułmańskich, według swojego założyciela po prostu. I wszelki inny islam ucywilizowany z ludzką twarzą, z sumieniem, to już nie jest prawdziwy islam. Ja oczywiście się cieszę, kiedy spotykam muzułmanina, który jest człowiekiem, który ma odruchy ludzkie, który kieruje się sumieniem.
Czyli to prawdziwy islam ma być brutalny, tak, mocny, ostry, atakujący. Tak,
oczywiście. Islam się w ogóle szerzył przez podboje, przez miecz, przez przymus. W ten sposób się islam szerzył. To, że dzisiaj są jacyś kaznodzieje muzułmańscy, którzy próbują przekonywać w Europie, no to jest dlatego, że Europa taki ma styl debaty otwartej, nie demokracja, więc próbują się do tego dopasować. Ale w momencie, kiedy gdziekolwiek muzułmanie zdobywają większość, zaczyna się rozlew krwi.
No właśnie. No ale mamy doświadczenie, ja przynajmniej pamiętam nie tak dawno Yasir Arafat, prawda? Klasyczny Arab, człowiek z wspólnoty palestyńską, głowa wspólnoty palestyńskiej, który wypowiadał się bardzo spokojnie, pokojowo. Mówiono o dialogu nawet z wrogami odwiecznymi, z Żydami. Czyli taka może być miękki obraz.
No, dla świata zachodniego Arafat miał taką miękką twarz, a po arabsku do swoich mówił co innego. To jest też, w islamie to się nazywa taqiyya, ukrywanie swoich poglądów, oszukiwanie nie muzułmanów, czy nawet oszukiwanie muzułmanów. Można powiedzieć, że sami muzułmanie są gdzieś tam oszukani przez swoich przywódców religijnych i większymi terrorystami są imamowie, przywódcy religijni, niż ci, którzy realizują ich rozkazy.
Zanim przejdziemy jeszcze do islamizacji Europy, obecność islamu w Europie, powiedzmy, jak na przykład państwo ISIS odnosi się do swoich także współobywateli, powiedzmy, w tych krajach, no teraz po tej wiośnie arabskiej, jak to wygląda?
No widać, cały czas mamy doniesienia.
Ale dochodzą z Syrii niesamowite obrazy.
Dochodzą straszne obrazy, no, gwałty, grabieże, plądrowania, nie wiem, palenie żywcem, topienie ludzi, to po prostu...
Ale też niszczenie swojego kraju, prawda?
Tak.
Tak to trzeba powiedzieć.
To znaczy, trudno powiedzieć, czy to jest ich kraj, bo to są często ludzie z zewnątrz zupełnie. Czeczeńcy tam walczą przecież w szeregach państwa islamskiego. Wielu Arabów już urodzonych na terenie Europy, z Niemiec, z Francji, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, więc przyjechali po prostu wprowadzić kalifat na zasadach przemocy, nie? Tak naprawdę.
A w Europie jak się to wszystko zaczęło, panie doktorze? To znaczy, co było takim punktem, takim początkiem?
Zwrotnym. Znaczy we współczesnej historii Europy punktem zwrotnym były lata 60., kiedy na Zachodzie zaczęło brakować rąk do pracy i spojrzano, że tak powiem, ówcześni przywódcy europejscy spojrzeli na Bliski Wschód.
A być może to błąd de Gaulle'a, który na przykład rozwiązał kolonie, zlikwidował kolonie, czy to jest, bo mówi się o takiej teorii, że wtedy nastąpiła, prawda, też napływ w jakimś sensie Algierczyków, Marokańczyków.
No można też tak powiedzieć. To na pewno jest jeden z tych elementów tej układanki, bym powiedział, ale o ile ta pierwsza imigracja lat 60., ona jeszcze próbowała się gdzieś tam zintegrować, wejść w społeczeństwo europejskie, o tyle obserwujemy, że kolejne już teraz dwa pokolenia dalej, a nawet trzy, tych imigrantów mówią gorzej w języku miejscowym, gorzej się integrują i bardziej się radykalizują.
Czyli można powiedzieć, że tak, dziadkowie szukali pracy,
tak,
ojcowie tą pracę znaleźli i akceptację, a wnukowie się buntują, tak? Trzecie pokolenie się...
Tak, albo tak i w ogóle, no, jeżeli na przykład spojrzymy na raport, powiedzmy jeden z takich większych raportów dotyczących wkładu mniejszości w dany kraj, to jest książka Tilo Sarracina kilka lat temu o takim wymownym tytule Jak Niemcy kopią sobie grób. On pokazuje, że wszystkie mniejszości, wszystkie grupy imigranckie w Niemczech coś wkładają, a muzułmanie tylko biorą. Nie tak bardzo generalizując, ogólnie oczywiście pokazując, że państwo niemieckie w zasadzie w nich tylko inwestuje, żyją na zasiłkach,
czyli a... dostają.
Tak.
Czyli Polacy, na przykład Polacy, Włosi, jadąc do Stanów Zjednoczonych, szukali pracy, dostali pracę, budowali państwo amerykańskie.
Tak.
Asymilowali się.
Brazylię budowali też, nie?
I Polacy. Też nikt nie przeszkadza być Polakami tam, prawda? Mm-hmm. Bo i wspólnoty polskie, i godło, orzeł biały.
Natomiast muzułmanie
przychodzą i chcą tylko
zasiłków i traktują to wyzyskanie zasiłku od państwa jako formę dżihadu, jako prowadzenia świętej wojny, że to mi się należy od niewiernego. Jestem gościem i gospodarz ma mi tutaj wszystko podać na tacy, ja nie muszę nic mu dawać, bo to, co najlepsze, to mogę mu dać, to jest islam.
Który kraj w Europie teraz najbardziej musi się strzec, patrząc na współczesność?
Tak, patrząc od strony procentowej, najwięcej procentowo muzułmanów jest we Francji, ale najwięcej liczebnie jest w Niemczech. To są dane sprzed mniej więcej pół roku. W Niemczech 4,7 miliona. I to jest, myślę, że to jest liczba zaniżona. Myślę, że imigracja dochodzi we Francji podobnie, też 4,7. Potem Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, ale w Bułgarii to z kolei ci muzułmanie to są raczej bułgarscy Turcy, którzy gdzieś tam...
Prawda to, że 1 200 000 w 15 roku przybyło na przykład do Niemiec, w jednym roku.
Tak.
Czyli to ta polityka multikulti wcześniej, a potem otwarte drzwi, zapraszamy, całkowita porażka.
No jest polityką zupełnie niezrozumiałą, albo... Należy się tutaj dopatrywać po prostu jakiejś formy spisku, no, jakiegoś działania na szkodę Europy, na szkodę, myślę, chrześcijaństwa w Europie też. Nie? Że jednak ta siła jest cały czas w Europie chrześcijańska i są siły, które próbują zniszczyć. No, udowodniono, że stoją za tym fundacje George'a Sorosa. Są przesłanki ku temu.
Oczywiście, czy on podkarmia te organizacje, tak możemy powiedzieć, żeby one naruszyły ten społeczny spokój w tych krajach. Niemcy, Francja,
myślę, że tak.
Włochy.
Myślę, że są no, widać, że znaczy dziennikarze znajdują przesłanki, znajdują konkretne dowody w postaci na przykład przewodników dla tych grup muzułmańskich, które dopływają. Poza tym, no, w ogóle, jeżeli spojrzymy na prawo morskie, od tego trzeba zacząć. Jeżeli na morzu jest jednostka nieoznaczona, to należy do niej strzelać po prostu. Nie, no, należy ją traktować jako jednostkę piracką. I teraz jeżeli Straż Graniczna Unii Europejskiej podchodzi do tych grup w taki sposób, że witamy was wszystkich i w ogóle założenie, że...
Chodźcie, nikogo nie sprawdzamy.
Chodźcie, nikogo nie sprawdzamy.
Straciliśmy dowody, mówią.
Nie pewno, że może nie powinno się realizować w pełni dzisiaj tego prawa, tak, morskiego. Strzelamy do każdej jednostki. Zresztą oni starają się, to są głównie młodzi mężczyźni w kwiecie wieku, którzy przepływają. 3/4.
Nie,
to nie,
kobiety,
to nie są kobiety i dzieci.
Rzadkość.
Dzieci mają głównie po to, żeby pokazać, żeby były żywą tarczą, tak, żeby się zlitować. Także to...
Niesamowite. Czyli jeszcze raz uszeregujmy, panie doktorze, te skutki polityczne. Ja myślimy tak, polityczne są takie, że za jakiś czas, na przykład w tych krajach, gdzie jest większość muzułmańska, islamistyczna, będą wybierać do parlamentów swoich ludzi, prawda? Swoich przedstawicieli, bo mają prawo demokratyczne,
tak,
wyborcze.
Demokracja,
będą wpływać na rządy.
Myślę, że wpływanie się zaczęło już właśnie od ataków samobójczych.
I to się już dzieje.
To się już dzieje. Rozlew krwi już się zaczyna w miastach europejskich. Niestety myślę, że będziemy obserwować większy. Znaczy, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Oczywiście perspektywa wiary jako chrześcijan nam też podpowiada to, że to wszystko można zatamować. Mhm. Ale no to też ludzie muszą chcieć. Nie?
To właśnie, ale dalszy polityczny skutek. Europa może być podzielona. Już widzimy. Chociażby ale dzisiaj głosowanie na Donalda Tuska. Widzimy, że pani Merkel, nie wiem co ma, ale ma jakiś interes w tym, żeby równo za smycz łapać poszczególne rządy i mówić im, co mają robić.
Najdziwniejsze jest dla mnie to, że Węgry tutaj stanęły też po stronie.
Niestety coś zadziałało tam albo nie zadziałało. Tak. Ale czyli patrzmy, czyli wpływ na politykę poszczególnych państw. Jakie jeszcze polityczne skutki? Możemy mówić o, nie wiem, o jakimś takim pewnym też strachu.
Tworzenie państwa równoległego w ogóle. Muzułmanie dążą do tworzenia państwa równoległego. Już to się zaczęło dziać w Niemczech i w Wielkiej Brytanii przez tworzenie sądów szariackich, opartych na prawie koranicznym, na prawie typowo muzułmańskim.
Czyli jest prawo danego państwa i jest prawo...
Jest prawo muzułmańskie. I sądy na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii już zezwalają na to, żeby muzułmanie w ramach swojej wspólnoty stosowali sądy szariackie. I to jest niedopuszczalne.
Jest zabronione jest na przykład, nie wiem, że dziewczynka 12-letnia nie może wyjść za mąż w Niemczech, we Francji, w Polsce. Natomiast...
Ale według sądu szariackiego może wyjść.
I taki Arab może nawet... pojąć za żonę, w cudzysłowie, Niemkę 12-letnią, tak?
Tak. Tak, znaczy do tego ten szariat dąży. De facto. Oczywiście szariat ma różne odcienie.
Czy to jest konsekwencją mieć dzieci i tak dalej, i tak dalej.
Oni nie będą na początku tak totalnie szokować, ale będą ku temu dążyć. Tak w Jemenie na przykład, gdzie było małżeństwo 30-latka z 8-latką. Też był taki przypadek.
Czyli taka polityka wypierania rodzimego prawa, rodzimych zwyczajów, narzucanie powolne.
Pochodzenie z poligamią, tak.
Niesamowite. Mhm. Czyli jakie to będą dawać skutki teraz społeczne?
To już widać. Wyprowadzają się mieszkańcy przede wszystkim większych miast europejskich z centrów na obrzeża. Szkoły w miastach, w centrach miast są przejmowane przez muzułmanów, przez dzieci muzułmańskie. Są też przypadki, że ja słyszałem na przykład niedawno o przypadkach rodzin holenderskich, które w ogóle uciekają z kraju. Widzą, że czują takie zagrożenie. I pod tym kątem jako Polska mamy pozycję naprawdę szczególną. Jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie w tej chwili.
Ale to jest nasza zasługa, czy taka może, że my mamy politykę teraz mądrze prowadzoną, nie ma tych korytarzy tak reklamowanych, tylko mówimy, jedziemy dokładnie pomagać tam, do Aleppo, tam wozimy tak mleko, tam wozimy pomoc, tak. Natomiast nie robimy tutaj, nie przynosimy ich na siłę, czy nie na siłę na nasze terytorium.
A czy myślę, że jak najbardziej, o to właśnie chodzi. O to, że jest ta polityka na szczęście prowadzona w sposób mądry i to myślę, że w ostatnim momencie to się zadziało, że nie ma.
Nie ukrywajmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawicy Zjednoczonej o korzeniach, prawda, konserwatywno-chrześcijańskich, nie bójmy się tych słów. No ale czy teraz nie dostaliśmy troszeczkę właśnie takiego uderzenia właśnie w Europie za to, że Polska ma takie, a nie inne zdanie? Bo pokazano dzisiaj rządowi polskiemu, jeszcze raz wracam do, bo tutaj na gorąco żyjemy tym, że jednak nie decyzja rządu, ale wola głów państwa decyduje, kto będzie, kto nie będzie.
Widać, że w Unii Europejskiej są takie pewne tendencje dyktatorskie, bym powiedział wprost. Także, że to nie jest, myślę, w praktyce do końca organizm demokratyczny, że próbuje za dużo normatywności wprowadzać, tak? Za dużo takiego skupienia się na rzeczach, które zabierają wolność konkretnym krajom członkowskim. Prawda? Ingerowanie w prawo rodzinne też, nie próba narzucania małżeństw, tak zwanych małżeństw homoseksualnych.
Ale oczywiście, związków.
I tutaj bym dał przytyczka troszkę jednak naszemu rządowi, że za mało odważnie jest to ucinane. Myślę, że powinniśmy zdecydowanie.
Dlatego, że jest takie też przyzwolenie społeczne. Większość społeczeństwa naprawdę jeszcze, dzięki Bogu, chce żyć tak, a nie inaczej. Chce, akceptuje takie, a nie inne właśnie związki.
Prawo naturalne po prostu akceptują. Polacy akceptują prawo naturalne i są tak wychowani.
Ale jeszcze wracając do skutki tego islamu w Europie, bo to jest clue naszych rozmów. Czyli takie myślenie, że muzułmanin to terrorysta, raczej jest uproszczeniem. Nie możemy
oczywiście, że to jest uproszczenie. Nie każdy muzułmanin jest terrorystą. Są muzułmanie, którzy mają szczerze dosyć tego systemu, w którym żyją, bo islam to nie jest tylko religia, to jest złożony system. To jest całość. Państwo, religia i państwo, czyli wszystkie sfery życia to jest islam dla muzułmanina i mają tego dosyć. Czy boją się też, po prostu żyją w jakimś takim strukturze, w poczuciu strachu, lęku i próbują z tego wyjść, ale są też, ale niestety odwrotne twierdzenie, że dzisiaj praktycznie każdy terrorysta to jest muzułmanin, jeżeli spojrzymy na wszystkie konflikty światowe.
To jest, że każdy terrorysta jednak jest muzułmaninem.
Tak, ale nie każdy muzułmanin jest terrorystą i to się różnie przekłada na różne kraje, no ale podsumowując, jeżeli w Europie mamy około 21 milionów muzułmanów i to są takie oficjalne dane, to jeżeli nawet 1% z tego to są fanatycy, to mamy armię ponad 200 tysięcy ludzi.
Tak. Mocno fanatyczną.
Tak, znaczy tych, którzy chcą realizować islam, jakim jest faktycznie islam Mahometa, islam podbojów, napadów i rabowania. No to
albo my, albo
mamy
nikt,
problem.
Prawda? Albo my, albo nikt. Nie ma tam, że wspólnota...
Islam znaczy poddanie, nie oznacza pokój. Islam, wyraz oznacza poddanie, poddać się.
Czyli
także w sensie wojskowym, w sensie militarnym.
Czyli dowód na tą ostrość jeszcze, gdybyśmy jakieś pokazali, panie doktorze, i wytłumaczyli pojęcia dżihad, szariat, tak dla pewnej takiej akademickości może naszej audycji.
Dowód na ostrość to jest na przykład zmniejszająca się liczba chrześcijan i innych mniejszości w krajach muzułmańskich. Tu też pisaliśmy o tym w książce ze względu na ciebie.
I uciekają chrześcijanie, są niszczeni, spaleni.
Po drodze krzyżowej,
zabijani.
Tak, dokładnie.
No, widzieli
chrześcijanie z tego wschodu, co się dzieje.
Na brzegu morza. prawda?
I to, że ten termin dżihad, co prawda on oznacza wzmożony wysiłek generalnie, ale on występuje wyraźnie w
czyli
kontekście...
to jest taka praca nad sobą, ale to jest tylko w nazwie, nie?
Tak, ale to jest praca nad sobą, to jest bardziej złożone. Myślę, że to można by o tym zrobić osobną audycję, osobne rozmowy, ale to widać w ogóle po życiorysie Mahometa. Problem w tym, że my jeszcze nie mamy dostępu na przykład po polsku do życiorysu Mahometa. Gdyby polski czytelnik, już pewne osoby nad tym pracują,
ale może i lepiej, po co nie znać życiorys Mahometa? Czy oni znają życiorys, nie chcę porównać Mahometa, broń Boże, do
znają, bo to Jezusa, jest znają. Jedno z ważnych źródeł dla islamu.
A mają punkt odniesienia.
Asira Nabawija, życiorys prorocki, jest jednym z ważniejszych źródeł. I tam tytuły kolejnych działów z tego życiorysu to są napady głównie. Albo właśnie no, ekscesy takie czy inne. Skoro Mahomet to robił, to powinni to robić.
Czy islamiści są pamiętliwi? To znaczy, czy oni pamiętają, mają taką wzgląd do historii, na przykład, że kiedyś bitwa pod Legnicą, Turków, Tatarów żeśmy zatrzymali. Bitwa pod Wiedniem, dostali po łbie mocno. Czy mają taką świadomość tej historii, że...
Wiedeń. Zwłaszcza Wiedeń wśród Turków, młodych Turków, przez nauczanie w szkołach jest podtrzymywany. Gdzieś tam ta pamięć o tym, że Sobieski ich wstrzymał.
Ich pradziadowie dostali w łupnie, tak?
Tak,
że mają tą świadomość, że nie wiem, jak nazywają na Europejczyków jakoś pogardliwie, czy...
Znaczy, taki termin klasyczny arabski na Europejczyków to jest franż, czyli frankowie. Ale dzisiaj to się używa terminu rupi, Europejczycy po prostu.
No i dobrze, czyli tak, ten dżihad to mamy, to zaostrzona taka praca, czyli polega na tym, żeby dominować, zdobywać. Szariat, prawo szariatu.
Prawo szariatu, szaria to jest...
Droga do studni, to jest, w takim tłumaczeniu...
Tak, albo to jest coś, co w ogóle ma kodyfikować całe życie.
Do źródła dojście.
Według konkretnych norm prawnych, opartych na Koranie, na źródłach muzułmańskich. Czyli tego nie wolno robić, to wolno robić, tak?
Czyli taki kodeks.
Kodeks postępowania, ale bardzo taki restrykcyjny. Nie? W różnych krajach różnie realizowany, na przykład też związany z ubiorem kobiet.
Czyli zachowasz to... to zachowasz to i to. Jak nie zachowasz, to stracisz to i to, tak?
Dokładnie. To jest w ogóle też obarczone właśnie gdzieś tam najczęściej z sankcjami związanymi w islamie ze zbawieniem. Jeżeli muzułmanin nie zachowa pewnych nakazów islamu, zostanie potępiony. Dlatego też zostanie męczennikiem, samobójcą, na przykład, który się wysadza w imię szerzenia islamu, jest dla nich najprostszą drogą dostania się i najpewniejszą do nieba.
A czy oni się jakoś wewnętrznie też karają? Obcięcie palców, rąk?
Tak, znaczy to w zależności, mienia. Jak ten szariat jest wdrażany w danych krajach. No w Arabii Saudyjskiej jest to najostrzejsze, myślę, wdrożenie i w Iranie. To na przykład powiedzmy za apostazję jest za odejście od islamu jest po prostu ścięcie głowy. Za kradzież jest obcięcie ręki na przykład, nie? Więc tak to wygląda. W praktyce. XXI wiek i stosuje się takie kary.
Niesamowite. Czyli panie doktorze, można powiedzieć jeszcze w różnych takiej sytuacji, ta islamska wiosna, bo to tak zabrzmiało nagle, poczuliśmy, że te kraje są wyzwalane, że tutaj w Egipcie nie ma Mubaraka, tu nie ma Arafat, tego w Libii, no, Kaddafiego, tak? Ale kto za tym, wiemy, kto to rozpalił i czemu teraz tego nie ugaszono? Czy to się wyrwało spod kontroli tych państw, no, począwszy od europejskich niektórych?
Powiem tak.
Stanów Zjednoczonych.
Różni specjaliści podkreślają taki fakt, że najlepszym interesem jest wojna ekonomiczna, sprzedaż broni dla różnych stron. I niestety, póki wielcy tego świata będą tak myśleć, w takich kategoriach, to te wojny będą. I przykład Syrii właśnie, czy teraz, czy wcześniej Iraku jest... No, widać jasno, że też przenikają się interesy różnych państw, tych państw danego regionu. Iran, Turcja, ale też Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny. Tutaj myślę, każdy chce uszczknąć swoje. W Iraku w konstytucji irackiej najnowszej wprowadzono zapis o tym, że jest to państwo islamskie, a nad tą konstytucją podobno czuwały Stany Zjednoczone. Właśnie. Największa demokracja na świecie.
Nas wkroczyli, jak zaczęło się mówić o petrodolarach, prawda, które miałyby być wymienne z
dolarami. No to mega korupcja tam w Iraku i niestety...
No, ale ja tego nie mogę zrozumieć, panie doktorze. Czyli co? Przywódca, no, powiedzmy Francji, mówi tak, kosztem tego, że będziemy sprzedawać broń, nasze czołgi, nasze amunicje, nasze, no nie wiem, wszystko co mamy, wzrośnie nasze PKB, prawda, francuskie, kosztem tego, no, zginie trochę obywateli francuskich w miastach, będą jakieś wybuchy, zamieszki, no bo islamiści się obudzą. Czy to jest takie myślenie, że aż...
To znaczy, myślę, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mówią, że ich podstawowym problemem jest to, że mają ropę. Jakby nie mieli ropy, to by świat o nich zapomniał. I o Arabii Saudyjskiej by zapomniał, o tym całym świecie arabskim generalnie. Ponieważ jest tam ropa, są tam złoża naturalne, to jest w cudzysłowie największy problem. Oczywiście to nie jest problem sam z siebie, tylko to, że jest to wykorzystywane politycznie i militarnie. Dojście do tych źródeł, kontrola nad nimi i walka między różnymi. W Iraku akurat jeśli chodzi o koncesje na odwierty po tej wojnie ostatniej irackiej, to zyskiwały Chiny w dużej części, z tego co słyszałem. Amerykanie myślę, że byli jakoś tam, może bardziej myśleli, że będą obdarowani przez państwo irackie. Okazuje się, że trzeci gracz wszedł, nie? Wielki, tak? Między Amerykę a Rosję.
Chiny. I też klany tych szejków, którzy mają posiadłości.
A to którzy są powiązani
też. O Arabii Saudyjskiej. No, a czy jest jakiś taki kraj islamski, w którym jest wszystko pięknie, spokojnie?
Nie ma takiego kraju, myślę.
Sam się śmieję z tego pytania. Ale na przykład Katar jest
znaczy,
takim
są kraje,
krajem
które
miodem jest... płynącym, prawda? Katarczycy nie pracują. Pracują tylko obcokrajowcy.
Są kraje, w których jest większa tolerancja. Na przykład Jordania. Teraz tak mówię na gorąco, ponieważ
była
byliśmy...
kiedyś, nie tak dawno.
Ale to nie jest tolerancja w rozumieniu europejskim. To nie jest tak, że można mówić otwarcie o swoich poglądach na przykład. Że można ewangelizować otwarcie, tak? Głosić religię inną niż islam. Nie, tylko... Ale jest na pewno lepiej niż na przykład w Iranie, tak? Czy w Arabii Saudyjskiej. Jest to zróżnicowanie pomiędzy krajami oczywiście arabskimi jest bardzo, bardzo widoczne. Ale nigdzie nie ma tej sytuacji takiej no, idealnej, czy takiej otwartości. Cytując jednego z polskich arabistów, on tak trochę, oczywiście śmiejąc się, mówi, że największą demokracją pośród krajów arabskich to jest Izrael. I coś w tym jest. Oczywiście Izrael nie jest krajem arabskim, ale tylko w jakiejś małej części. Ale jednak tam ta demokracja ma jakieś miejsce. Liban potem, tak? Jeśli chodzi o obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Można powiedzieć, że co? Islam po prostu nie bierze w ogóle demokracji na poważne. Nie ma takiego...
Islamu nie da się pożenić z demokracją. Próbowano islam pożenić z różnymi ideologiami politycznymi. Socjalizmem, z komunizmem, tak? Właśnie z demokracją ogólnie... Ujęto. Nie da się.
Żadna koalicja, kohabitacja nie jest możliwa.
Nie jest moim zdaniem.
Islam i koniec.
Tak jest.
Nie ma wyjścia.
Islam albo po prostu odejście od islamu.
Jak sobie z tym poradzić, panie doktorze, to możesz poradzić? Bo my tak mówimy troszkę, siedzimy sobie w studio, nie mamy w miarę ciepło, wodę do picia, a wiemy, że no, strasznie ludzie cierpią tam, gdzie ten islam jest, się rozpanoszył, działa. Chrześcijanie najbardziej są niszczeni. To jak można powiedzieć, każdego dnia giną naprawdę konkretne liczby ludzi, to bym porównał do starożytnego Rzymu, kiedy były to prześladowania, tak. Prawda, kiedy ścinano i dla lwów chrześcijanie szli każdego właśnie tygodnia. I teraz i to się samo wypali, to jak na przykład Rzym upadł, prawda? Czy to samo się...
Nie, no samo to się nie stanie.
Samą taką siłą.
Znaczy... Przede wszystkim jest potrzebna świadomość tego, co się dzieje, z czym mamy do czynienia, bo mamy bardzo duży zamęt informacyjny też w kwestii tego, czym jest w ogóle islam. Tak jak powiedziałem, islam nie jest tylko religią, jest złożoną ideologią. Czyli nie możemy przeciwstawiać, mówić o dialogu religijnym w ogóle między islamem a innymi religiami, bo to nie jest religia tylko. To jest podstawowy problem, to jest po prostu złożony system totalitarny de facto. I teraz wiadomo, że muzułmanie... Jest wielu muzułmanów, którzy chcą z tego systemu wyjść. I teraz pomóc im najłatwiej jest wspierając wspólnoty chrześcijańskie, które są pomiędzy nimi, dlatego że one są świadectwem cały czas tam na miejscu. I wielu chrześcijan chce uciec, chce wyjechać z tych krajów, bo nie widzi przyszłości dla siebie. Ale naszym zadaniem jest po prostu im pomóc zostać tam, bo oni większość chce zostać tam tak naprawdę.
No tak, bo nie, mówią, tam mają wszystko,
umożliwić im, po prostu oprócz życie godne spokoju. Tam, nie? Bo dla nich też przyjazd do Europy często wiąże się ze śmiercią duchową. Oni widzą, że Europa po prostu jest duchową pustynią. Więc oni chcą, wolą zostać tam i umrzeć dla Chrystusa, niż przyjeżdżać do Europy i umierać.
Poza tym, tam też wszystko się zaczęło, prawda? Tak, można
tak jest. I dlatego te miejsca muszą być, zresztą dlaczego wyprawy krzyżowe przyszły na Bliski Wschód? Żeby
odbić
od Seldżuków miejsca święte, bo były rzezie na chrześcijanach tam, a to nie chodziło o to, że krzyżowcy szli i mordowali, tak? Tylko odbijali miejsca święte.
Czyli tu mamy już naświetlone, myślę, że polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie można by jeszcze przedstawiać. Natomiast będzie już okazja, żeby porozmawiać z naszymi słuchaczami. Może będzie jakaś przewidziana jeszcze muzyczna przerwa. I potem będą telefony do nas, do Państwa. Przypomnę, naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Grysa. Miał być profesor Abodallah, pochodzący z Asyrii, mieszkający w Polsce, kochający Polskę, tak trzeba powiedzieć, bo ponad tak, 50 lat, tak?
No oczywiście. Mieszka. Profesor Abdallah to jest prawdziwy Polak.
Myślę, że będzie okazja jeszcze kiedyś pana profesora.
Prawdziwy Polak, jak tylko Asyryjczyk.
No tak, Polak i Asyryjczyk właśnie. A panie doktorze, mamy tu świetne książki, pana też tu autorstwa, dwie. Wydawnictwo AGP połączone z Miłujcie się też z pięknym tygodnikiem, dwumiesięcznikiem, przepraszam. Jedna z nich trafi do naszego słuchacza. Jedno pytanie poproszę, niech ono, odpowiedź może wpadnie w tej części albo w drugiej, związane z islamem.
Do słuchaczy, dobrze, słuchaczy, to może pytanie z takie...
A potem rozmowa, oczywiście nie będzie konkursu cały czas, tylko...
Z podstawowych związanych z islamem, ile jest sur w Koranie?
Aha, ile jest sur w Koranie?
I czym jest sura?
A właśnie, czym jest sura, ile jest sur?
Ile jest sur w Koranie?
Takie pytanie padło, kto odpowie, prześlemy mu jedną z tych ciekawszych książek, na przykład, czy Koran jest Słowem Bożym, Rashida al-Maghrabiego albo jeszcze jakąś inną. A my zapraszamy do naszych rozmów. Telefony, przypomnę, dla Polski Północnej 56 657 0011, 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014. Oczekujemy na telefony. Nie wiem, czy będą, czy przerwa. Mamy już telefon, tak jest. To czyli od razu do telefonu.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże, witamy panie Andrzeju, słuchamy pana.
Tak, więc ja mam takie konkretne pytanie, jeżeli można, naszego prelegenta. Mogę tak? mówić?
Tak, tak jest, tak, słuchamy.
Więc polega na tym, że ukazała się, nie tak dawno, ukazała się książka Henri Belloca, to jest Francuz pochodzenia naturalizowany Anglii. Książka ukazała się w 1938 roku, a więc nie tak dawno, i tytuł nosi Wielkie herezje. I tutaj autor, pan Belloc, z dużym znawstwem, opisuje wśród tych herezji między innymi mahometanizm, to znaczy sprowadza się do islamu. Powiem autorze tylko tyle, że zasługuje na uwagę, bo został przez Ojca Świętego Piusa X odznaczony orderem właśnie w obronie wiary. Książka napisana jest bardzo konkretnie, nosi tytuł Wielkie herezje. I właściwie to, co chciałem zapytać tutaj, nawet nie tyle, czy pan doktor ją zna, ile chciałem zwrócić uwagę, że autor, opisując różne herezje, prawda, tych pięć największych, tam luteranizm jest i tak dalej, jeżeli chodzi o mahometanizm, o islam, to pisze, że to jest jedna wielka zagadka. I tutaj to, co pan doktor wspominał o tym, o powiedzmy niechęci wyjazdu chrześcijan, ucieczki przed kłopotami, tragediami związanymi ze środowiskiem islamskim, to właśnie on mówi, że tu jest zagadka, polega na tym, że islam stał się niesłychanie atrakcyjny. On tak przypuszcza, on mówi, że on tej zagadki nie zgłębił. I polega to na tym, że przechodząc na islam pod władzę władców wyznających islam do takich krajów, gdzie on tam rządzi, gdzie ten islam niby quasi religia taka rządzi, to ludzie wyznający i przychodzący do tych krajów doznawali dużego rodzaju ulgi, to znaczy w Europie, chrześcijańskiej Europie był feudalizm, zależności, podatki, siakie takie, natomiast człowiek przechodzący na islam, jak gdyby zdradzając chrześcijaństwo, tamte chrześcijaństwo tamtych rejonów, czuł się człowiekiem wolnym. To jest to specyficzna wolność, no oczywiście tą wolność dzisiaj widzimy w straszny sposób realizowaną przez dżihad, ale na przestrzeni wieków mówi, że islam był bezkonkurencyjny. Jak przyszła wyprawa krzyżowców, taki moment opisuje, to jedynym obroną przed islamem to było to, że poszczególne kraje islamskie między sobą się zwalczały. Ale jak doszło do połączenia zwalczających się krajów islamskich między sobą, to wówczas skończyły się wyprawy krzyżowe straszną klęską. I wówczas ta fala islamu zaczęła się wylewać przez Turcję aż na Bałkany. A o tym, że była taka atrykcyjna, niech świadczy to już ostatnie moje zdanie, to mam pytanie także ojca prowadzącego. Mianowicie, jak to się stało, że wspaniała Anatolia mniejsza, Turcja dzisiejsza, chrześcijańska, to jest dzieło ewangelizacji świętego Pawła, tak szybko straciła korzenie chrześcijańskie. Islam po prostu jak fala morska, jak przypływ zalał Turcji, jak wysięgną do Bałkany, aż po granicę Polski, no oczywiście Podole, Wiedeń i tak dalej. Więc ja tutaj mam takie pytanie końcowe do pana doktora. Czy są prowadzone jakieś takie prace naukowe, konkretne, nad atrakcyjnością islamu wobec chrześcijaństwa, czy w ogóle religii chrześcijańskich, ale ta atrakcyjność, na czym ona by polegała, że to tak łatwo podbija, że dzisiaj, prawda, sprzedaje się za eurokościoły w Europie Zachodniej, buduje się tam meczet. Gdzie tu właściwie, czy to jest ten sam argument, co sprzed wielu, wielu wieków, że islam daje więcej wolności, czy to jest to, czy może jeszcze coś innego? Nie. Będę czekał na odpowiedź, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju z Sopotu. Panie doktorze.
Panie Andrzeju, to nie chodzi o wolność. Chodzi o to, że islam... I to najbardziej widać w relacjach chrześcijan, którzy jako pierwsi spotykali się z podbojami muzułmańskimi na Bliskim Wschodzie, jest religią całkowicie zmysłową, która proponuje i tu na ziemi, i po śmierci, no tak naprawdę nieograniczony seks. I niestety musimy to powiedzieć wprost. Obrazy raju są po prostu przesycone namiętnością, tak? Oczywiście.
Różnice jako, prawda? Ten prezent na przykład dla tego, który dla męczennika za wiarę, nie? To są
tak,
obiecane.
Tak, właśnie. To churysy, które są opisywane w Koranie, rzeki płynące winem. Święci czasów początków islamu zauważali, zwłaszcza święty Sofroniusz, ówczesny biskup Jerozolimy, że ta religia jest, ona nie ma de facto żadnego czynnika duchowego, zwłaszcza po śmierci, że to jest też ciekawe, Allaha nie ma w niebie. Allah w Koranie pilnuje mąk piekielnych w piekle. Także ta postać w ogóle opisana, Bóg jest tak opisany w Koranie, że jego cechy są całkowicie diaboliczne. I w związku z tym to pociągało gdzieś tam, nie? Te jeszcze opisy zieleni, drzew, życie rajskie, które było nieznane Beduinom, które było gdzieś tam odległe od piasków Arabii. To wciągało, a nie jakaś wolność, nie dawanie wolności. Znaczy o tych podatkach, to co pan mówił, to jest to, że władcy muzułmańscy na początku faktycznie byli łagodniejsi w kwestiach podatkowych niż Bizantyjczycy, a Bizantyjczycy dosyć ciężką rękę kładli na chrześcijanach Bliskiego Wschodu, jeśli chodzi o podatki, i dlatego to przyciągało część ludności do islamu. Ale to ostatnie pytanie, myślę, że jest takie kluczowe. Jak to się stało, że Anatolia straciła korzenie chrześcijańskie? Jak to się w ogóle stało, że Bliski Wschód przestał być chrześcijański? Odpowiem na to słowami
Kościół w Efezie, jednego, w Koryncie.
Tak, właśnie. Jednego z proboszczów, którego teraz poznałem w Ammanie. On powiedział tak. Jeżeli sól utraci swój smak...
Czymże ją posolić?
Na nic, tak. Nie można ją posolić, tylko się ją wyrzuca na zewnątrz i jest deptana. I on mówił tutaj po prostu niestety o takim wycofaniu się, o poddaniu się części, przynajmniej części, jakiejś tam oczywiście mniejszości, ale chrześcijan tego okresu, którzy no, nie przeszli próby wiary i przyjęli islam. I oni potem zasilili te szeregi. Powiem szczerze, nie słyszałem w życiu tak szczerej wypowiedzi człowieka stamtąd, że powiedział otwarcie, w czym jest problem. Oczywiście to jest jedna z cegiełek
tego problemu. To wszystko było do przewidzenia. Znaczy, wiem, że nawet Księga Apokalipsa mówi o tych kościołach, które były, potem się wyczerpały. Znaczy, że, bo chrześcijaństwo jest dynamiczne i w pewnych miejscach coś wygasa, w drugich się rodzi, prawda? I może to była ta siła, że poszło na zachód, do Rzymu, objęło Europę, a tutaj, no to co, bo w naturze islamu jest walka, atak. Tutaj nam Pan Jezus mówi, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Bądźcie raczej mocni duchem niż tym orężem. I być może tutaj nastąpiło jakieś takie osłabienie, że dali się ci chrześcijanie wciągnąć.
Znaczy też chrześcijanie tego VII wieku, początków islamu podobno-muzułmańskich, tak. Mówią, że pisali, że postrzegali islam jako karę, jako dopust Boży za brak jedności między chrześcijanami.
Podziały.
Tak, jako dopust związany z podziałami.
I należymy do tego, to były te takie głosy.
Oczywiście chciałem podkreślić, że to mniejszość wybrała tak tą drogę, że dla korzyści też finansowych, po to, żeby nie płacić dżizji, specjalnego podatku za to, że się nie jest muzułmaninem, przeszła na islam. Większość wybrała tak naprawdę drogę krzyżową, nie? Po prostu pójście za Zbawicielem w takiej wierności. Teraz słyszałem właśnie w Amanie taką relację o imigrantach z Iraku od jednego z kapłanów na miejscu, że w ciągu 2 godzin na przykład musieli porzucić wszystko. Dobre posady, samochody, konta bankowe w Iraku z wszystkimi pieniędzmi, ale cieszyli się, że ocalili swoją wiarę, że uciekli. Mówi księże, Bogu dziękujemy, że jesteśmy dalej chrześcijanami. I to jest postawa godna. Kto dzisiaj byłby z nas gotów, nie? Na coś takiego? Nie? Takie świadectwo.
Kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Słucham.
Witam. Zofia z Warszawy.
Witamy.
Witam pana doktora i ojca. Cieszę się, że ten temat został podjęty. Uważam, że jest bardzo ważny i według mnie bardzo ważne jest też jakby usystematyzowanie wiedzy dla Polaków, dla których nie ma żadnych jakby takich uczciwych dyskusji w telewizji publicznej na ten temat. I chciałam się zapytać, czy pan doktor mógłby przybliżyć pojęcie kłamstwa w islamie, dopuszczalnego kłamstwa, pojęcie to nazywa się takija. Pan doktor wspomniał o tym, jest bardzo ważne. Uważam, że każdy Polak powinien mieć świadomość tego, czym jest takija w przypadku każdego muzułmanina, który zjawia się na terytorium Europy. Bo widzimy bardzo często takie bardzo przyjazne postawy tych pierwszych muzułmanów, którzy się zjawiają w Europie, tutaj przyjeżdżają i zakładają jakieś, nawet wiem, że w Polsce, chociaż mówi się, że w Polsce nie ma muzułmanów, ja jednak widzę, że jest ich w centrach handlowych coraz więcej. Jest nawet podobno radio muzułmańskie już w Polsce i zaczyna się łowienie. Także warto, żeby każdy chrześcijanin, każdy Polak wiedział, czym jest takija. Czy w procesie tak zwanego trzystopniowego procesu islamizacji, bo mówi się o trzystopniowym procesie islamizacji. Czy pan doktor mógłby coś na ten temat powiedzieć? Takija i ten proces bardzo powolny, z takim dużym sprytem, to jest robione bardzo skutecznie na Zachodzie. I czy to się uda w Polsce? Czym jest takija? Jeszcze raz, gdyby pan doktor nam przybliżył, bo uważam, że każdy Polak powinien o tym wiedzieć, czy można prosić o wyjaśnienie, jaka to jest taktyka. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór.
No dziękuję pani Zofio, pozdrawiamy. Też podobno jakiś został wykupiony hotel w Warszawie na Placu Grzybowskim za ponad 125 milionów.
Nie słyszałem o tym, ale...
Organizację sprzyjającą właśnie.
No myślę, że w ogóle budowa meczetu w Warszawie na Ochocie też jest bardzo kontrowersyjna. Znaczy ten cały projekt, to jak to się odbywało, jak to było finansowane.
Podobno dokładnie. Z kręgów chrześcijańskich, bardzo takich głębokich pochodzących. No, ale
odchodząc
do takija, tak?
Tak, odchodząc do właśnie wracając do pytania pani Zofii, to pojęcie takija de facto znaczy pobożność. po arabsku przede wszystkim, ale no właśnie, ta pobożność ma się realizować w tym, że muzułmanin...
Widzimy, że słowo swoje, rzeczywistość swoje, prawda?
Tak, właśnie to jest w ogóle to, że te same pojęcia w chrześcijaństwie i w islamie znaczą zupełnie co innego czasem. Nawet modlitwa. To można by też dużo mówić na temat tego, że to jest w islamie coś naprawdę zupełnie innego niż w chrześcijaństwie, ale taqiyya, czyli ta tak zwana pobożność, czy ukrywanie swoich poglądów, polega na tym, że muzułmanin, który jest na ziemi wojny, w tej strefie niemuzułmańskiej, czyli nie w Dar al-Islam, w ziemi islamu, tylko Dar al-Harb, może stosować podstęp, żeby zwabić do islamu, tak powiem, potencjalne ofiary innowierców, przekonać. Może na przykład, nie wiem, jeść, pić rzeczy zakazane w islamie, jeść wieprzowinę, pić alkohol, nawet nosić krzyż, udawać, że jest chrześcijaninem, nawet się może ochrzcić. Czasami bywają przypadki, że się ochrzci, prawda, żeby udawać, że zmienił wiarę.
To tak jak masonerii kiedyś podobno był taki moment, że też...
Tak?
Był nakaz przechodzenia do kręgów chrześcijańskich.
Żeby inwigilować, no pewno tak. Ale wracając do tego, to były takie przypadki z Tunezji czy z Algierii, wyjazdów po przyjęciu chrztu w danym kraju, na przykład w Algierii. Muzułmanin, który twierdził, że jest po niby szczerym przyjęciu chrztu prześladowany, wyjeżdżał do Francji, tam wracał oficjalnie na łono islamu i sprowadzał rodzinę. Także ten proces oszukiwania jest wieloaspektowy, wielowątkowy. Ten proces islamizacji, to co pani też wspomniała, pani Zofio, jest wieloetapowy. Ja nawet nie powiedział, że jest trzyetapowy, ale ten pierwszy etap, albo można mówić o dwóch etapach, tak? O typie sur w Koranie. Są sury mekkańskie i sury medyńskie w Koranie. Sury mekkańskie pokazują obraz islamu
od Mekki,
łagodny, pokojowy. My przecież niesiemy pokój, jesteśmy mniejszością, chcemy przychodzimy w pokoju. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział...
Czyli Mahomet był w gorączce i...
Tak. Czy ktoś widział z Państwa taki film o tym, jak świnie, nie pamiętam teraz tytułu, jak świnie przypływają na Wyspę Ptaków i one też... Angry Birds, coś w tytule bodajże. Przypływają i one też mówią, że no, pokojowo. Potem dopiero odkrywają swoją prawdziwą twarz. I tak jest też z islamem, tak jest z muzułmanami. Kiedy zaczynają rosnąć w siłę, przechodzą do etapu medyńskiego, kiedy zaczynają narzucać swoje prawa, a przede wszystkim najpierw zaczynają od roszczeń, tak, że musi być na przykład mięso, jedzenie musi być halal, czyli rytualnie zabijane zwierzęta w sposób muzułmański. Szkoły według nauczania muzułmańskiego, na przykład lekcje biologii WF-u, basen godzinę osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. To jest takie stopniowe znieczulanie społeczeństwa. To jest troszeczkę tak, jak wrzucić żabę do wody i podgrzewać powoli. To ona nie poczuje, w którym momencie się zaczyna gotować i po prostu umiera. To teraz muzułmanie robią w Europie. Także to trzeba dużej roztropności. My nie mamy być oczywiście, nie mamy żyć podejrzliwością. Ja też uważam, że to nie jest to cecha chrześcijanina, być podejrzliwym, ale należy być po prostu roztropnym.
A pojęcie jeszcze...
Zdrowy rozsądek.
Taki jak kufar, też jest ciekawy, prawda?
Kufar, niewierni, tak. Kafir, w liczbie pojedynczej, niewierny. To jest dla muzułmanina każdy, kto nie jest muzułmaninem de facto.
Chociaż... Ale co należy z nim zrobić, bo to jest też ciekawsze.
No, kafirom należy, kufarom należy dać, czy niewiernym należy dać wyjście, albo przechodzą na islam, albo śmierć de facto. Chociaż jeśli chodzi o ludy księgi, czyli o wyznawców jednego Boga, czyli Żydzi, chrześcijanie, zoroastrianie na przykład, tak? Chociaż pod tą kategorię byli podciągani byli hinduiści i buddyści też czasem, bo wtedy można było podatki od nich ściągnąć dodatkowe, to oni mogą być pod ochroną muzułmanów, jeżeli się wykupią, jeżeli zapłacą odpowiednią daninę. Ta danina jest nazwana dżizja.
Czyli czyli Europa jesteśmy wszyscy, prawda? Kufar, płacimy tak. Jakąś tam daninę i mamy spokój, tak?
No teoretycznie.
Może by na to poszły teoretycznie. Państwa w Unii.
No widać, że po Bliskim Wschodzie widać, że nie. że to nie wystarczyło i chrześcijanie są po prostu zabijani.
Już taką informację otrzymaliśmy, że na przykład w Mosulu były domy znaczone N.
Tak. N, to N, jest
czyli Nazareo,
tak. Nasara, tak.
Nasara, czyli Nazarejczycy.
Chrześcijanie, ale to jest w takiej terminologii muzułmańskiej nazwanie chrześcijan. Nawet
złośliwe trochę, nie?
Nawet też w Mosulu pojawiła się druga litera R na określenie szyitów, jako Rafidy, ci, którzy odrzucają prawdziwy islam, ten sunnicki. Także tam w ogóle jest też walka między, w samym islamie jest też walka między frakcjami. Chociaż niby muzułmanie na zewnątrz stanowią, starają się pokazać jednolity blok ludzi pokoju, to w środku się też żrą i biją między sobą.
Tych odcieni jest trochę takich.
No, główne nurty to jest sunizm i szyizm. Sunitów jest większość, 90%.
No ciekawe. Mamy telefony kolejne. Rozmawiamy, przypomnę, polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Jest jeszcze też szansa na otrzymanie książki od nas, autorstwa pana doktora, temat albo jeszcze inną. Zagadka brzmiała, ile jest sur w Koranie i co to jest sura w ogóle, tak?
Tak.
Ale to myślę, że ktoś skorzysta jeszcze. Jeżeli mamy telefony, to bardzo prosimy. I tutaj jeszcze bym powiedział, panie doktorze, warto zauważyć, bo wiem, że chrześcijanie są uczuleni i mówi się, żeby nie stosować prozelityzmu, prawda? My także jesteśmy bardzo tutaj za to atakowani nieraz. Mhm. A jak to w ogóle ma się do właśnie działań islamu, prawda?
Nie, no, muzułmanie mają nakaz zdobywania nowych wiernych. Zresztą tak samo jak...
A my zakaz?
Jak Ewangelia mówi, że mamy też iść po na krańce ziemi i czynić uczniami wszystkie narody. Także tutaj jest, dlatego te dwie religie, czy te dwa systemy, no, czy religia i ten system, tak? Islam jako system, chrześcijaństwo jednak jako religia, no, stoją w tak wielkiej opozycji. I w ogóle podstawowe credo islamu stoi też w opozycji do chrześcijaństwa. Podstawowym credo się nie tylko mieści w szahadzie, czyli wyznaniu nie ma Boga oprócz Allaha, Mahomet jest jego prorokiem, ale w pierwszej surze Koranu, która mówi, która jest taką inwokacją do Allaha, prowadź nas drogą prostą, nie drogą tych, na których jesteś zagniewany, i to jest mowa o Żydach, i tak ma rozumieć muzułmanin tę surę, i nie tych, którzy zbłądzili, to jest mowa o chrześcijanach.
No ale są jednak takie momenty, na przykład tych spotkań, nie wiem, czy pan widział przecież, że jest coś tam wydarzenie, tak, modli się imam, modli się rabbi, nie rabbi, no...
Rabin, tak.
Rabin. Żydowski. I modli się, prawda, tam biskup. Mhm. Czy to jest modlitwa, czy...
Znaczy, dla muzułmanina modlitwa w danym miejscu jest też przejęciem władzy nad tym miejscem. Jest ogłoszeniem, że to miejsce jest ziemią islamu.
Czy nie za bardzo to jest na przykład jakiś cmentarz?
Arcybiskup Giuseppe Bernardini zwłaszcza zwraca na to uwagę, arcybiskup Izmiru, że nie należy udostępniać na przykład kościołów na modlitwy dla muzułmanów, absolutnie. Na inwokacje koraniczne, dlatego że oni w ten sposób w swoim rozumieniu...
No, są obecni w miejscach,
tak się też działo w Polsce. Nie będę przytaczał konkretnych przykładów, ale myślę, że ci, którzy to robili, wiedzą. I powinni zadać pytanie...
Ta modlitwa imama znaczy, że ta ziemia jest moja, tak, prawda? Nasza.
Tak, tak. Znaczy to postawienie stopy muzułmanina na miejscu niemuzułmańskim i jeszcze tutaj... Modlitwa w tym miejscu oznacza, ta ziemia jest ziemią islamu w tym momencie.
Czyli podbita duchowo.
Tak. No bo islam jest oczywiście też, ma całą strategię duchową. Także mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy pani Zofii na pytania.
Mamy kolejne, panie doktorze. Nie braknie tych pytań. Bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo, halo.
Halo.
Słuchamy, witamy.
Słuchaj, dzień dobry. Moje nazwisko Juszczyk Wojtek. Ja jestem z parafii, z misji katolickiej w Braunschweigu. Na początku serdecznie pozdrawiam pana Bartka, bo razem pielgrzymowaliśmy po Lipanie w tamtym roku.
Pamiętam, pozdrawiam również. Tak?
Pozdrawiamy serdecznie. Ja mam pytanie krótkie w sumie, bo mieszkamy w Niemczech 20 lat. No i dochodzi do sytuacji, że nas ci Niemcy, no właśnie dotknięci tym problemem, o którym pan doktor mówił, pytają po prostu, jak się zachowywać wobec tych islamistów, powiedzmy, no nie wiem, czy islamistów, w każdym razie oni są rozgoryczeni, to wiadomo. No i ostatnio niemiecki biskup powiedział, że no otwierajmy serca, przebaczajmy im. No i przez to zrodziła się taka niechęć do tego, tak? Jak może tak powiedzieć katolicki biskup? Czy my mamy nadstawiać po prostu siebie, swoich dzieci, żeby nam się działa krzywda? Ja bym tak prosił, no może na o wskazówkę, jak takim ludziom odpowiadać na takie pytania.
No, dziękujemy panie Wojciechu, pozdrawiamy wszystkich Polaków na misji.
Tak, pozdrawiam wszystkich z misji katolickiej z Niemiec, pamiętam tą pielgrzymkę. Oczywiście ja myślę, że tak bardzo krótko mówiąc, trzeba być stanowczym, ale jednocześnie być z szacunkiem do drugiego człowieka, do muzułmanina. Jeżeli muzułmanin ma rozmówcę, który jest pewien swoich poglądów, pewien swojej wiary, jeżeli stoi murem za tą wiarą, a jednocześnie okazuje mu szacunek, to on się wycofa. Takie są moje doświadczenia, tak generalizując. Oczywiście i myślę, że to jest w ogóle ludziom Wschodu i Bliskiego Wschodu potrzebne, tym, którzy nie są chrześcijanami, żebyśmy w głoszeniu Ewangelii byli po prostu stanowczy, żebyśmy mówili naprawdę wprost,
jednoznacznie
i żeby nasze życie za tym szło, oczywiście za słowami, czego sobie i każdemu życzę. I w zasadzie chyba to wszystko. Oczywiście należy też być rozsądnym, jeżeli Niemcy dopuszczają do takiej sytuacji, jaka jest teraz, no to nie dziwmy się, że są porwania, że są gwałty. W Niemczech to zaczyna być plagą w tej chwili. O tym się mało mówi, ale jest coraz więcej po prostu takich rzeczy bardzo niepokojących. W Szwecji tak samo, ale też myślę, że my jako chrześcijanie nie możemy ulegać lękowi, nie możemy ulegać niepokojowi, tylko po prostu mamy robić swoje.
Trzymać się tego, co
nasze
i rodzina, panie doktorze.
Tak.
Ważna jest, pan wie, jaka dzietność jest ważna w tych krajach
tak jest.
Wschodu, nie tylko muzułmańskich, ale też i izraelskich. No u nas ten 500+ to jest taki dobry powiew, oby starczyło siły i
tak, no więc
pieniędzy.
Powiem tak, no trend światowy jest taki, że na jedną muzułmankę światowy, ogólnoświatowy przypada 3,2 dziecka, a na jedną kobietę innej religii, każdej innej, 2,3. Więc to też pokazuje coś bardzo ważnego. Jeżeli my odrzucamy życie, no to nie dziwmy się, że przychodzą ludzie, którzy głoszą śmierć, rodząc dzieci, żeby były armią dla nich.
Zapytam,
nie?
Jeszcze takim... telefon czeka, a islam, islam a aborcja, islam a homoseksualizm, jak to
islam
wygląda?
Islam odrzuca aborcję, ale nie z tych powodów, co my, tylko dlatego, że człowiek nie jest traktowany jak jednostka godna szacunku, jako... kolejny żołnierz potencjalny do głoszenia islamu przez dżihad. Dlatego islam odrzuca aborcję. Islam odrzuca homoseksualizm, bo homoseksualizm jest bezproduktywny, a nie dlatego, że jest niemoralny.
Niemoralny.
Więc tu są też inne podstawy.
Ale odrzuca, nie toleruje,
tak.
nie ma tam dyskusji.
Nie toleruje. Sunnicki islam nie toleruje, nie ma dyskusji. W szyizmie są trendy takie wynaturzenia.
Muzułmanie, gdzieś tam słyszałem się trochę tak zaprzyjaźnieni z chrześcijanami gdzieś tam w Polacy, to trochę tak sobie kpią, mówiąc na przykład, że wybieram się na chrześcijańskie wakacje, to znaczy, że będzie sobie mógł, prawda, pozwolić na coś tam,
no,
zwolnić się,
no,
z różnych,
tak,
rzeczy.
No niestety jeden... No,
że my chrześcijanie, wiadomo, tak, jak traktujemy dekalog, przykazania i...
Niestety w Egipcie, no, niektóre Polki czy Rosjanki są z tego znane, z takiej turystyki seksualnej i to... No jest to pewien problem. Nie, jest to zjawisko, które jest niepokojące. Według szacunków profesora Sadowskiego takich małżeństw mieszanych w tej chwili jest około 200 tysięcy. Z tym, że większość z nich mieszka poza Polską.
Ale no, szacunek do kobiety jest na przykład, szczególnie takiej Polki w takim,
no,
związku?
Ciężko, oczywiście, że nie ma. No, jest supremacja mężczyzn. Nie ma równości. Nie, nie ma równości w godności między kobietą a mężczyzną w islamie. Uważa się, że kobiety są wybrakowane umysłowo,
się zasłaniają,
że najwięcej w piekle jest kobiet, tak też przekazują hadisy, wypowiedzi przypisywane Mahometowi. Także tą wiedzę trzeba mieć, a jednocześnie właśnie wracając...
To się też łączy z tym zasłanianiem twarzy, że ona jest brzydka przed Bogiem, więc musi...
Nie, to jest traktowanie całego ciała jako sfery intymnej. Niektóre kobiety traktują, tylko że traktują, ale to jest też narzucone. To bractwo muzułmańskie, gałąź żeńska, tak, czyli siostry muzułmańskie zaczęły narzucać ten styl w latach 30. XX wieku, żeby kobiety zakrywały się w całości, albo żeby nosiły chociaż hijab, żeby zakrywać włosy.
U nas się malują, prawda, jeszcze.
Ale to w świecie, w krajach arabskich to jest różnie. Też w niektórych krajach muzułmanki chodzą ubrane jak Europejki, więc to tam jakby nie jest... Zresztą w ogóle stosunek też muzułmanów do przepisów swojej religii jest często bardzo ambiwalentny. Także tutaj jest...
Tak. Panie doktorze, to jeszcze mamy telefony. Bardzo proszę, słuchamy.
Halo?
Tak, witamy panią.
Cześć Boże, Cecylia Bubnik.
Witamy.
Tutaj odpowiadam na pytanie, co jest surą. To tak. Jest nazwa rozdziału Koranu. I Koran składa się z 114 sur.
Tak jest.
Bardzo dobrze. Pani Cecylio, proszę zostawić adres tam poza anteną. U pana, który panią tutaj na antenę przypuścił. I może jeszcze jakieś pytanie, tak, do nas, skoro już, do pana doktora?
Dziękuję.
To wszystko, tak? To tylko konkurs, dobrze. Pani Cecylio, gratulujemy, tak jest. Czyli sura to jest rozdział, to jest tak. No, jak księga, można powiedzieć, tak? No.
Tak, jak księga, chociaż w ogóle to jest też wyraz pochodzenia niearabskiego, wyraz pochodzenia syriackiego. Shurojo oznacza rząd, a sama nazwa Koranu jest też wyrazem niearabskim. To jest w ogóle też najdziwniejsze. Koran, który jest uważany za źródło, za po prostu pierwowzór doskonałego języka arabskiego, to nazwa Koranu pochodzi też z języka syriackiego, Keriono, co oznacza w liturgii kościołów wschodnich czytanie w trakcie mszy.
A mam takie jeszcze pytanie, gdzieś tam słyszałem o takim dziwnym wydarzeniu. Na przykład wiemy, że Europa, ta hiszpańsko-portugalska, była zalana wcześniej no, tureckim, muzułmańskim tym światem. Były nazwy w ogóle przemieszane. I tak dalej. Wszystko potem znów powróciło, ale Fatima została, prawda? To jest nazwa przecież ze świata arabskiego. Czy coś na ten temat pan doktor objawienia ta stulecie?
Tematu Fatimy za bardzo nie znam, powiem szczerze, w islamie. Fatima jest ważna bardziej u szyitów w ogóle, u Irańczyków i wiem, że jakieś pielgrzymki, jakieś tam irańskie do Fatimy...
To miejsce została nazwa muzułmańska, prawda?
Tak, ale to chodziło o jakieś tam Roma z szlachcica chyba portugalskiego z kobietą, która miała takie imię.
To w ogóle po polsku to jest dziewczyna, tak?
Fatyma znaczy karmiąca.
A karmiąca.
Karmiąca. I to jest imię żeńskie. Znaczy, te nazwy zostały oczywiście na Półwyspie Iberyjskim, ale ponieważ część muzułmanów została, ta, która została schrystianizowana, w związku z tym wtopiły się w używanie w tych językach miejscowych. No, hiszpański jest też jednym z nielicznych języków, gdzie jest przecież nadawane chłopcom imię Jezus, nie? Jezus, tak. Nie? Na wzór Saraceni arabskiego też.
Saraceni, którzy pozostali jako ta taka ludność tubylcza, chociaż kiedyś osiadła z muzułmanizmu, tak? Z islamu. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, jeżeli jest ktoś, słuchamy.
Tak, halo, szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, proszę bardzo.
Witam, pozdrawiam ojca i pana doktora. Ja przepraszam, nie mogłem od początku słuchać audycji, więc być może powiem coś, co pan doktor już o czym wspominał. Natomiast jedna tylko taka króciutka uwaga odnośnie tych pytań, które wcześniej tam padły i kwestii odnośnie dlaczego islam tak szybko się rozprzestrzenił na obszarach, które zajmuje, no, warto pamiętać, że islam był szerzony właściwie wyłącznie metodami militarnymi. To nie było tak jak w chrześcijaństwie, tak, gdzie szli no, apostołowie, biskupi czy osoby duchowne i głosiły, czy misjonarze, prawda, i głosili tą religię, tylko tak jak no, w innej kwestii pan doktor wspomniał, że tam był wybór, no po prostu albo przyjmujesz wiarę, albo śmierć, prawda, ale w każdym razie nie było żadnej dyskusji, jakiejś próby rozstrzygania, która religia ma sensowniejsze założenia jakieś, czy dogmaty i tak dalej. To był po prostu stricte militarny podbój i w ślad za tym po prostu no, z biegiem czasu ludy podbite przejmowały wiarę, religię zwycięzców. Także to warto też o tym pamiętać. To tyle. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Uwaga Pana.
Tak, no dziękujemy za tą uwagę. Oczywiście gdzieś tam wspomniałem na początku, że tak, że to głównie szło przez podboje. Oczywiście mamy też na przykład wzmianki o powiedzmy, czymś w stylu dyskusji, dialogu muzułmanów z chrześcijanami, na przykład z chrześcijanami z Najran, z południa Półwyspu Arabskiego, którym łaskawie pozwolił żyć, ale zanim dotarła delegacja w ogóle chrześcijan z Najranu do Mahometa, to najpierw Mahomet wysłał wodza swoich wojsk i przez 3 dni szedł przez Najran i kazał heroldom krzyczeć Aslimu Taslamu, czyli przyjmijcie islam, a ocalicie swoje życie. I na tym właśnie polegało pokojowe głoszenie islamu, między innymi.
Jeszcze jeden telefon, jeżeli zdążymy. Bardzo prosimy, Radio Maria. A potem już będą telefony, przypomnę, o 21.30, kontynuacja właśnie tematu w Radio Maria. Jeszcze, panie doktorze, myślę, że mamy też ślady, że tak powiem, to raz musimy powiedzieć, że nie każdy muzułmanin jest terrorystą, nie każdy muzułmanin źle życzy chrześcijanowi, bo są przykłady przyjaźni, współpracy nawet, prawda? Chociażby popatrzmy ten akcent Tatarzy polscy. Myślę, że bardzo piękny przykład, jak można razem żyć, nie tylko w wioskach, w społecznościach, ale też na takiej kanwie przyjacielskiej.
Tak.
I Bliski Wschód też już jest nastawiony do chrześcijan. Są przykłady pięknego, powiem, tolerowania się, o tak, nie? Bo już tam jakieś większe zażyłości, więc jest też taka nadzieja, że może i to dobro jakoś, no chociaż tak mówimy, bez przekonania, nie?
Bez przekonania, bo tutaj trzeba być bardzo
czujnym,
bo tak. Na przykład w Libanie były takie sytuacje, że w jednej wiosce żyły obok siebie rodziny chrześcijańskie i muzułmańskie i to się działo, ta koegzystencja przez stulecia. I wystarczył jeden moment, gdzie po prostu strona muzułmańska napadła na chrześcijan i wybiła wszystkich. I to jest takie w ogóle...
No mamy dowody, że chrześcijan mogą być takie, no, prawda, Wołyń, to przecież to nie byli muzułmanie, tylko też...
No prawda, tak, ale fanatyzm wśród chrześcijan jest marginalny i jest potępiany przez chrześcijaństwo przecież.
Nie jest akceptowany. Sam Chrystus mówi, tak nie możecie, nie? Mhm. Kto mieczem...
Wojuje, od miecza zginie.
A Mahomet jednak zachęca.
A tutaj jest odwrotnie. Tutaj, jeżeli jest postawa odwrotna, że nie, no przecież powinienem w zasadzie być przyjaźni z tym moim sąsiadem, pomimo tego, że on nie jest muzułmaninem, to jest przeciwne właśnie islamowi. Jest nawet wręcz powiedziane w Koranie, nie bierzcie sobie za przyjaciół Żydów i chrześcijan do muzułmanów.
Jeszcze pytanie na koniec tej części, bo mamy tutaj przykłady, nawet w literaturze, historia w pustyni i w puszczy, prawda, kontakt tych dwóch światów. Taka była też powieść i film Oko proroka. Te jasyry, prawda, które były porywane, chrześcijanki, Polki i tak dalej, potem specjalny zakon powstał, który wyrywał prawda, z tego świata strasznego. Tak. Ale pytanie na koniec może takie trochę ogólne. Czego boją się muzułmanie, może islamiści bardziej, ale muzułmanie też? Bo to jest jednak pewien lęk, ten
to zachowanie. Boją się, przede wszystkim boją się zbawienia. Boją się o zbawienie. Mój pierwszy kontakt z muzułmanką, która została chrześcijanką, z konwertytką z islamu, i pytanie, dlaczego wybrałaś chrześcijaństwo, to była odpowiedź bardzo prosta. Ponieważ przeszłam z religii lęku do religii miłości. Tam muzułmanin do końca życia się boi, czy te jego uczynki dobre przeważą te złe. Tam musi zarobić na to zbawienie. Nie? A w chrześcijaństwie my po prostu przychodzimy z pustymi rękami do tronu miłosierdzia. I to jest zasadnicza różnica. Nawet jeden z kalifów,
ale stajemy też z naszym życiem przed Panem.
Tak, oczywiście, ale jeżeli stajemy ze skruchą, to nawet w ostatniej chwili człowiek ma szansę nawrócenia. A tutaj jeden z kalifów, pierwszy kalif po Mahomecie, Abu Bakr, powiedział takie znamienne słowa, że nawet gdyby był już jedną nogą w niebie, to nie wiedziałby, czy Allah przypadkiem go nie strąci do piekła.
Czy ten topór
wisi? Allah w ogóle jest nie, jakby to powiedzieć... ten Bóg Koranu jest nieobliczalny, tak. Bóg Koranu jest nieobliczalny, to po pierwsze, a po drugie jest ponad wszystkimi zasadami, które narzuca ludziom.
Czyli boją się przede wszystkim o zbawienie. Jeszcze coś jest powodem
lęku? To ich pcha potem do tych też ataków samobójczych, do różnych takich dziwacznych postępowań, do przemocy i tak dalej. Tego się boją. Boją się też, myślę, stanowczości drugiej strony. Jeżeli napotykają stanowczy opór, właśnie w wierze, w poglądach, to wycofują się, próbują przez podstęp.
Czyli można powiedzieć, no, bycie mocnym chrześcijaninem, takim odważnym, radykalnym bycie sensie
solą,
wiary.
Tak jest. Jeżeli jest, będziemy jest, solą, jest, która ma swój
jest
smak.
Bronią, jest bronią.
Prawda? Jeżeli będziemy solą, która ma swój smak, to wtedy będziemy solić ten świat i też ten świat muzułmański będziemy solić i przemieniać. A jeżeli utracimy swój smak, to po prostu oni nas podepczą. Proste.
Jak nie utracić swój smak? Sakramenty święte, współpraca z łaską Bożą
tak
i wiara prosta, codzienna. To jest odpowiedź dokładnie nasza chrześcijańska. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za wszystkie telefony i telewidzom i słuchaczom. Słuchaczy zapraszamy na 21.30. Przypomnę, nasz gość dr Bartłomiej Grysa. Mówimy o politycznych i społecznych skutkach obecności islamu w Europie. Dziękujemy za telefony, dziękujemy panu doktorowi i do zobaczenia
dziękuję
za dwie godziny.
Do zobaczenia z Bogiem.